Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Łączymy się z Białą Podlaską, gdzie jest pani Agnieszka Panasiuk. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Autorka 5 już powieści. W maju, a więc nie tak dawno, ukazała się 5 Ścieżki Elizy i o niej przede wszystkim porozmawiamy. Bardzo miło panią poznać, choć na razie tak przez telefon. Może kiedyś się uda spotkać? Zadebiutowała pani zaledwie 2 lata temu, w 2020 roku, i to już 5 powieść. Od kiedy pisała pani Do szuflady?
Do szuflady, no, to tak już od 2010 roku, czyli praktycznie 12 lat temu zaczęłam pisanie. Tak jak pani wspomniała, na początku Do szuflady, a później okazało się po wieloletnim szukaniu wydawcy, że znalazła się ta odpowiednia osoba, która zdecydowała się wydać mój debiut.
No i ukazał się Podróże serc w 2020 roku. Potem była trylogia na Podlasiu, tak, czyli Antonia, Cecylia i Aleksandra. I teraz mamy Ścieżki Elizy. Wszystko to Szara godzina. Tak. Dzięki której możemy przenieść się na Podlasie w czasy dość dawne. Akurat Ścieżki Elizy, o których będziemy rozmawiać, o tej książce tak zatytułowanej, to jest czas po powstaniu listopadowym. Tuż po, a potem kilka lat po, prawda?
Tak. W tej książce, w Ścieżkach Elizy, cofnęłam się najdalej w XIX wiek, bo pozostałe moje książki dotyczą też XIX wieku, ale tej drugiej połowy, bliższej już nam, bliższej wiekowi XX.
Jest pani historykiem z wykształcenia i mieszka w Białej Podlaskiej.
Tak.
I tak pani sobie tak chodzi po tej Białej i patrzy na Pałac Radziwiłłów czy inne miejsca, stąd się biorą pomysły.
Tak, jak zaczęłam pisać swoją pierwszą powieść, było to w ten sposób, że zabrakło mi w czytaniu czegoś, co dotyczyło naszego regionu, czegoś powieściowego. Co działoby się tutaj na południowym Podlasiu, w Białej Podlaskiej okolicach. A znając historię, znając nasze ciekawe zabytki, tradycje, kulturę, obyczaje i obrzędy, no to doszłam do wniosku, że no trzeba by się było jak gdyby tym podzielić z innymi. I tak, zaczęłam pisać. Te wszystkie miejsca, o których wspominam w swoich powieściach, są miejscami w dużej mierze realnymi. Część opisywanych przeze mnie dworów, kościołów, instytucji, one istnieją nadal i można je zwiedzać, można przyjechać i obejrzeć.
Ja przynajmniej mam wrażenie, że czytam opowieść człowieka z tamtych czasów. Ja wiem, że to jest niemożliwe, że pani się nie przenosi, nie teleportuje, nie wędruje w czasie.
No nie.
Natomiast
szkoda.
Nasycenie tego materiału obyczajowością, różnicowanie języka, wszystkie szczegóły związane z tym światem, prawda, w którym jesteśmy.
Tak.
Wszystko właściwie sprawia, że to nie jest dla mnie jakaś taka opowieść, stylizacja czy coś ubranego w kostium historyczny, tylko tak jakby pani była rzeczywiście świadkiem tamtego czasu.
No chyba ta pasja historyka wychodzi po prostu ze mnie. Nie dane mi było pracować w zawodzie, czyli uczyć w szkole. Związałam swoją pracę zawodową zupełnie z inną branżą i pewnie właśnie przez pisanie to troszeczkę nadrabiam. A zaczęło się też tak prozaicznie od pisania artykułów do lokalnych gazet właśnie na temat obrzędowości, obyczajów, czy po prostu jakichś wydarzeń rocznicowych, które miały miejsce w Białej, w okolicach. Nazbierałam bardzo dużo materiału. Do tej pory go uzupełniam. Mam taką całą szafkę wypchaną różnymi notatkami, ciekawostkami i po prostu tak po troszeczkę sprzedaję czytelnikom wiedzę w taki dosyć przystępny, powieściowy właśnie sposób, ale mam nadzieję, że coś oprócz relaksu w czasie lektury, coś jeszcze zostanie.
No na pewno tak, chociaż Ścieżki Elizy to jest właściwie romans, taka bardzo romantyczna, i tu mam na myśli romantyzm, a nie romantyczność tak do końca, historia, prawda?
Tak, bo akurat powstanie listopadowe i te lata przed i kilka lat po, to właśnie bez tych romantyków w ogóle by chyba nie miało miejsca. Dlatego taki wątek, taka nuta przewija się w tej powieści, dlatego że w tym czasie zaczęło się kształtować właśnie poczucie narodowości. Jeszcze wiek wcześniej nawet nikt nie przywiązywał do tego uwagi, bardziej zastanawiał się, z jakiego stanu pochodzi, a tutaj już zaczynają jak gdyby do głosu dochodzić i do serca takie porywy narodowe.
No jesteśmy właśnie po powstaniu listopadowym, w pierwszej części tuż po, w tej drugiej zasadniczej ciągle jeszcze wojska carskie, żołdacy wyłapują partyzantów, czy żołnierzy właściwie, uciekinierów. Te kibitki ciągle gnają na wschód. Jest tu taki obraz, kiedy one gnają właśnie w sześć koni chyba zaprzężone czarne. No i właśnie na takie Podlasie przybywa Eliza Jarocka, jak sama o sobie mówi, narodowa ignorantka.
Tak, dlatego że Eliza z zamysłu mojego wychowywała się poza Polską. A to też dlatego, że chciałam w tej powieści przywołać obraz innej takiej narodowej ignorantki, moglibyśmy powiedzieć, księżnej Stefanii z Radziwiłłów Wittgensteinowej, czyli ostatniej właścicielki pałacu i włości radziwiłłowskiej w Białej Podlaskiej. Jej ojciec, książę Dominik Radziwiłł, jako ostatni ordynat, zostawił jej jako jedynemu legalnemu dziecku swoje majątki. Niestety, walcząc u boku Napoleona, zginął w imię sprawy polskiej, a dzieckiem, czyli tą Stefanią, która miała wtedy niewiele ponad 2 lata, zajął się car i on dzięki różnym intrygom pozbawił ją większości tego majątku, chociaż i tak zachowała taką swoją dziedziczną dużą część wielkości dzisiejszego województwa opolskiego. Jednakże dziewczyna ta była wychowywana, księżna ta była wychowywana poza Polską w głównej mierze, poza rodzinnym krajem. Nigdy nie odwiedziła Białej Podlaskiej, nigdy nie widziała swoich majątków i wszystkim tutaj zawiadywał najpierw car przez różnych pełnomocników, których jej naznaczał, później jej mąż. No i ona tak...
Oderwała się od swojej ojczyzny. Właściwie to o niej zapomniała, prawda?
Zupełnie o niej zapomniała. I Eliza, jako jej towarzyszka z tych młodzieńczych lat, też nie zna nic praktycznie na temat kraju swoich przodków, kraju, z którego pochodzi. Tuła się za tą księżną Stefanią przez europejskie dwory, przez europejskie kraje i dopiero dziwnym zbiegiem okoliczności.
No, otrzymuje taką misję, prawda? Taką misję bardzo specjalną, szpiegowską misję właśnie, kryminalno-romantyczną. Wraca i poznaje Podlasie jako narodowa ignorantka i też jako społeczna ignorantka trochę, prawda? Bo ona, będąc wśród tej arystokracji za granicą, właściwie żyła pod takim kloszem. Bywała tylko w miejscach przeznaczonych dla pewnej sfery. Biedotę widziała tylko żebraków na ulicach. Przyjeżdżając na Podlasie, ona poznaje w ogóle cały świat, łącznie z jego urządzeniem, prawda? A tu jeszcze pańszczyzna jest.
Tak, poznaje tą gorszą stronę życia, można to tak nazwać, bo wychowywana do tej pory i trzymana, jak gdyby tak można by to ująć, w pańskich pokojach, obsługiwana przez pokojówki i inną służbę, no musi wziąć po pierwsze los i swoje życie w swoje ręce. Nie może na nikim polegać, jest dana tylko na siebie i no, przeżywa szok, dlatego że spacerując na przykład pierwszy raz po Białej, robiąc takie oględziny, dostrzega, że ludzie żyją w lepiankach, ludzie żyją w gorszym standardzie, że większość domów nie jest murowana, tylko drewniana i zaczyna do niej docierać, że świat nie jest tylko ułożony właśnie z tej bogatszej strony, a znajdują się też na nim ludzie ubodzy, ludzie, którzy muszą pracować na własny zarobek.
No i jest też, co później ona dopiero poznaje, pańszczyzna, no tak. Niewolnictwo. Pani to dokładnie tak pokazuje. Gdybyśmy oglądali jakieś filmy o niewolnikach z Afryki, prawda, o Afroamerykanach, jak się teraz mówi, o tamtym niewolnictwie, tak. To tutaj, no może nie do końca, nie zawsze aż tak drastycznie, ale jednak jest podobnie.
Tak, to były jeszcze czasy przed uwłaszczenia chłopów, kiedy niestety stanowili oni własność danego pana, ziemia, którą oni uprawiali, też stanowiła własność nie ich, tylko kogoś postawionego wyżej, kogoś bogatszego. Wszystko, co praktycznie na niej robili, musieli oddawać na rzecz swojego pana i tylko dzięki jego łasce mogli liczyć na to, że pozwoli im uprawić jakiś zagon, jakiś kilka murg ziemi tak na własny użytek. Trochę też już w powieści zaznaczyłam, że to malutku zaczynało się zmieniać. Jest tam taki przeciwstawny pańszczyźnianemu inny majątek cieleśniki, no tak, bo gdzie chłopi podlegają oczynszowaniu, czyli też pracują u pana, ale za tą pracę dostają wynagrodzenie. I to się sprawdza bardziej, bo wydajność jest zupełnie inna i mentalność.
Ale myślę, że to nie tylko ekonomia, bo właśnie no, gospodarz tych dóbr cieleśnickich jest po prostu ludzkim gospodarzem.
Tak,
to jest ten, kto, jak to się śmieją, że pańskie oko konia tuczy, a w tym przypadku chodziło o świnie, prawda?
Tak, tak, tak.
Czyli on dogląda wszystkiego i wszystkich. On tak. ludzi traktuje po ludzku, z szacunkiem, z tak. uwagą. Natomiast no, na tych dobrach właśnie no, Wittgensteina w tym momencie po prostu jego pełnomocnik po pierwsze okłamuje i wykorzystuje swojego pana, prawda? Bo fałszuje. Tak. Ale po drugie to no, w sposób właśnie nieludzki wyzyskuje do ostatniej kropli potu swoich pracowników, niewolników, chłopów pańszczyźnianych, w ogóle wszystkich. On do nikogo, zresztą
no, nie ma serca.
Jest to człowiek z awansu społecznego, ale to nie dlatego, żebyśmy miały coś przeciwko mieszczanom, natomiast on po prostu jest brutalny i okrutny nawet dla swojej rodziny. Także.
Tak, no po czterech książkach, w których co niektórzy zarzucali, że wszystko na tym Podlasiu działo się sielsko, anielsko i w ogóle krajobraz modelowy, no to postanowiłam pokazać, że nie było tak do końca pięknie. Dlatego wprowadziłam i tą pańszczyznę, i tych, powiedzmy, czarnych bohaterów. Czarne charaktery do akcji.
No dobrze, to ja zapytam w takim razie, w jakich snach pojawiła się pani doktorowa Kucewiczowa?
Doktorowa Kucewiczowa była osobą, która realnie żyła na Podlasiu w tamtym czasie. Natrafiłam właśnie na taką wzmiankę o niej, że mąż, lekarz brał udział w walkach w powstaniu listopadowym, pomagał powstańcom, leczył ich, opatrywał, należał do różnych komitetów. Natomiast ona była osobą przeciwstawną temu wszystkiemu, uwielbiała splendory, uwielbiała zabawy i w czasie powstania urządzała w Białej herbatki, bale, różne proszone obiady właśnie dla Rosjan, dla żołnierzy carskich. I tylko w sumie tyle. I chciałam tą kobietę jakoś przypomnieć też właśnie Bialczanom i nie tylko, że był ktoś taki.
Mm-hmm. No i jeszcze obdarowała ją pani właśnie takim charakterem, no, no
tak już
bardzo zdecydowanym.
Do wniosku, że skoro współpracowała z zaborcą i w sumie no nie robiła sobie z tego nic, bo nie zważała na plotki otoczenia. W jednym ze źródeł dotarłam właśnie do takiej informacji, że upominano doktorową, że no jej mąż jest tutaj dla sprawy, zajmuje się tutaj powrotem jak gdyby ojczyzny, realnego bytu na kartach historii, dziejów i mapy, a ona robi coś zupełnie przeciwstawnego i ona nic sobie z tych plotek nie robiła i z tych napomnień, no to musiała zostać taką zdecydowaną, charakterną osobą.
Za dużo o treści nie chcę opowiadać, bo to jest właściwie taki awanturniczy romans, który tutaj możemy obserwować i którym możemy się cieszyć. Natomiast całe właśnie to tło i ten świat, który nasza bohaterka Eliza Jarocka poznaje, no myślę, że świetnie się stało i na pewno zrobiła to pani celowo, że właśnie taka ignorantka przygląda się temu światu i dzięki temu wszystkie obyczaje, a to jest jak u Reymonta w Chłopach, czyli cały rok pokazany, prawda? Obrzędowy i rolniczy, i obrzędowy, i religijny, i to w trzech wyznaniach, bo jest oczywiście katolickie, ale też prawosławie i unici, także to wszystko pani zniuansowała i pokazała i przechodzimy przez te wszystkie obrzędy, pieśni, zwyczaje.
Tak, Podlasie było i jest takim zlepkiem wielonarodowej kulturowości i to takiej tolerancyjnej, bo od zawsze na tych terenach funkcjonowały właśnie 3 wyznania, teraz są już praktycznie tylko 2, czyli prawosławie i katolicyzm. Mhm. I no, nie sposób było skupić się tylko na jednej z tych kultur i z tych obrządków, dlatego że to się wszystko wzajemnie przenikało. Mhm. Katolicy brali udział, byli zapraszani na święta prawosławne, prawosławni świętowali też wtedy, kiedy katolicy, a świętowali, mówię to w takim rozumieniu, że też starali się swoje prace wykonywać tak, żeby nie urazić drugiego wyznania. Mhm. I tak to funkcjonuje do dziś, więc nie sposób było tego wszystkiego rozdzielić.
No w książce pojawiają się też Tatarzy, prawda?
Tak.
No i Żydzi oczywiście, chociaż gdzieś tam w dalszym planie. Teraz to Podlasie trochę inaczej wygląda, ale niektóre obrzędy chyba zostały i niektóre zwyczaje i rytuały.
Tak, tak jak we wszystkich regionach Polski zostało trochę tego kolorytu, który był tak barwny właśnie w tych latach XIX wieku. Nadal kultywujemy różne zwyczaje związane ze świętami katolickimi czy też prawosławnymi, ale też niektóre zwyczaje ludowe, takie jak zabawy w noc świętojańską, może bardziej teraz właśnie na zasadzie takich zabaw, bardziej do oglądania takich teatrów obrzędowych. Akurat wspomniałam o nocy świętojańskiej, bo ona przypadała niedawno i były organizowane tutaj w Dolinie Podlaskiej i w okolicach, w różnych miejscowościach takie zabawy związane z puszczaniem wianków na wodę, ale też dużo różnych, no niestety, obyczajów i obrzędów już przeszło do historii.
Zenika, kiedy czytałam pani książkę, myślałam o Mickiewiczu, Dziady, folklor, o Rejmoncie, zwyczaje, cały rok obrzędowy i rolniczy też, że tak powiem, jest tutaj pokazany, tak. O Sienkiewiczu, no patriotyczny romans awanturniczy, tak to można nazwać, z Kuligiem,
tak,
prawda?
Tak.
I o Orzeszkowej nad Niemnem. I nawet sobie pomyślałam, że pani Eliza to trochę jak ta Justyna z nad Niemnem poznaje, prawda, ten świat, który jest przecież jej światem. Ona przeżywa edukację patriotyczną.
Tak, dlatego, że nie znała wcześniej Polski, nie znała obyczajów, a jeżeli znała, to tylko z takich negatywnych wypowiedzi, dosyć sarkastycznych. Zawsze gdzieś ktoś drwił z tego kraju, który stracił niepodległość i ona tak podchodziła tutaj do Polski i do swojej ojczyzny tak z dystansem, nie chciała uwierzyć, że ktoś może żyć na tak niskim poziomie, a jak się okazało, to wszystko było dla niej wielką niespodzianką i odkryła swojej rodzinnej ziemi prawdziwy skarb.
A co jest pani skarbnicą językową? Bo pisarze mają różne sposoby, żeby wejść jakby w styl dawny. Pani bardzo różnicuje język. Inaczej mówią chłopi, inaczej, no po prostu. Ja sobie nawet wypisałam. O kostnicy nie wspominam, bo ona żywym nieużyteczna. Ja bym tego w życiu nie wymyśliła, a brzmi prawdziwie. Skąd pani bierze takie perełki i w ogóle ten język?
Ja myślę, że się osłuchałam troszeczkę w dzieciństwie, jeszcze jak moi dziadkowie rozmawiali. Po drugie, no dużo czytam i tej właśnie literatury, która powstaje w XIX wieku i tej, która o XIX wieku powstaje, więc z tego też. No i słowniki dawnej polszczyzny, to mój zasób.
A czytelnicy są pani wdzięczni za to, że przybliża im pani białą okolicę, Podlasie w ogóle? Chodzą z pani książkami po mieście?
Chodzą, zdarzają się takie osoby. Tak mogę w ogóle powiedzieć, że osoby, które są z Białej Podlaskiej, z okolic Podlasia, to mówią mi, że inaczej teraz patrzą na otaczający tutaj nas koloryt, na zabytki, na okolice, na dane trakty, dlatego że no, zostały jak gdyby uatrakcyjnione. Czasami nie zdawali sobie sprawy, że nasz Park Radziwiłłowski, czyli pozostałości po wielkim majątku, wielkim pałacu, że one były aż tak ciekawe, że nasz dworzec kolejowy jest tak stary, że obecnie w siedzibie Caritasu dawniej mieściła się ochronka dla sierot. No, dużo jest takich miejsc, które przywołuje. Natomiast czytelnicy, którzy nie pochodzą z Podlasia, tylko z innych regionów Polski, a wiem, że dużo również z Pomorza i Gdańska i okolic czyta moje książki. Oni przyjeżdżają z książkami jako z przewodnikiem i też starają się, czy to na weekend, czy na jakiś dłuższy wypoczynek, wybierać takie trasy, żeby jeszcze zobaczyć przy okazji, jakimi ścieżkami chadzała Antonia, Aleksandra, czy teraz Eliza.
To polecam i zalecam. A nad czym pani teraz pracuje? Czego możemy się spodziewać?
Rozpoczęłam taki cykl, który w zamyśle ma się składać aż 4 tomów, też o Białej Podlaskiej i o okolicach, ale troszeczkę współcześnie, z namiastką historii, ale historii takiej bliższej. Już nie przenoszę się w XIX wiek, tylko w wiek XX, w okolice dwudziestolecia międzywojennego, okresu II wojny światowej. Chciałabym przybliżyć czytelnikom, jak wyglądało życie Białej Podlaskiej, okolicach w tamtym czasie, ale też jak wygląda ono współcześnie. Wydarzenia sprzed 70-80 lat będą wywierały znaczny wpływ na współczesne życie moich bohaterów.
No to już na to czekam. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę,
również.
Za spotkanie. Pani Agnieszka Panasiuk, rozmawiałyśmy przede wszystkim o ścieżkach Elizy, ale przypomnę, że to już 5. książka tej autorki i czekamy na następne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.